Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek z gośćmi i to jeszcze na bardzo, bardzo ciekawy temat. I tutaj nawet zacytuję pewną rzecz, którą znalazłem w internecie. Naukowcy stworzyli program preinkubacji studenckiej. A o czym mowa, to zaraz się wszyscy przekonamy, ale najpierw posłuchajcie, kim są moi goście, którym dam się przedstawić samym. Adamie?
Dzień dobry, dr Adam Weinert, Uniwersytet Ekonomiczny, prezes Fundacji na Rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej, rady tej fundacji i współzałożyciela, a także pomysłodawca samego programu preinkubacji.
No, jak już jesteś pomysłodawcą, to już wiadomo, od kogo zaczniemy zaraz odpytywanie, ale tobie towarzyszy Julia.
Bardzo miło, Julianna Przybylska, uczestniczka projektu, studentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ja tutaj właśnie będę występowała w roli uczestnika, będę pokazywała, w jaki sposób działało to, powiedzmy, od strony praktycznej. Dziękuję.
A na koniec został nam?
Paweł Jaskuła, jeszcze nie doktor, ale w procesie. Ja się zajmuję od 6 lat rozwijaniem różnych projektów startupowych, głównie w tym ujęciu biznesowym, także też taka była tutaj moja rola na tym. A w tym procesie preinkubacji, żeby wesprzeć zespoły swoją radą, wiedzą i jakimiś wskazówkami merytorycznymi, które myślę, że w jakiś sposób pozwoliły im się przybliżyć do finalnego sukcesu. Mamy laureatów, jeden z nich jest dzisiaj na naszym spotkaniu, także to tyle z mojej strony.
Czyli mamy od pomysłu po laureata pewnej ciekawej inicjatywy, która dotyczy, i tu już możemy zacząć odkrywać karty, firmy Amica, czyli dosyć znanego podmiotu na polskim rynku, ale w takim razie zróbmy sobie ten krok wstecz. Adamie, skoro ty jesteś pomysłodawcą całego projektu, to zrób nam takie wprowadzenie. O co w ogóle chodziło w tym wszystkim i jak to wszystko się zaczęło?
Pewnie. Znaczy, doprecyzuję, jestem współpomysłodawcą. Tutaj kilka osób było zaangażowanych, przede wszystkim naukowcy, tak jak wcześniej wspomniałeś, z trzech tak naprawdę uniwersytetów w Poznaniu, oprócz wspomnianego Uniwersytetu Ekonomicznego, także Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej. Tutaj warto wymienić doktora Marcina Bielickiego, który swój doktorat poświęcił właśnie zagadnieniom związanym z preinkubacją, z preinkubatorami, jak tego typu działania wyglądają na Zachodzie. Co chcieliśmy tak naprawdę osiągnąć? To znaczy chcieliśmy stworzyć program, który pozwoli studentom zmierzyć się z realnymi problemami biznesowymi już w trakcie studiów. Ale żeby ta praktyka, którą tak naprawdę mieli dotknąć poniekąd w całym programie, była realna, potrzebowaliśmy firmy, która będzie na tyle otwarta, żeby podzielić się różnymi wyzwaniami biznesowymi i żeby można było tak naprawdę razem z tą firmą i przede wszystkim z osobami na różnych szczeblach decyzyjnych realizować projekty. No nazwałbym to projekty studenckie, choć one miały naprawdę charakter mocno biznesowy i były osadzone w strukturze tutaj akurat firmy Grupy Amica.
Okej, okay. A to wyście upolowali, że tak powiem, Amikę, czy Amica usłyszała o waszej inicjatywie i sama do was przyszła?
Okej, okay, to jest ciekawe pytanie. Znaczy nasza działalność fundacyjna, także działalność w kołach naukowych, no w zasadzie przez kilka lat była dość mocno widoczna w środowisku poznańskich uczelni. No i poniekąd Amica zgłosiła się do nas, do przedstawicieli poszczególnych różnych programów, bo jeszcze wtedy nie było to pod jedną inicjatywą, z chęcią zorganizowania jakby zupełnie innowacyjnego, nowego programu, który będzie w stanie zaangażować jeszcze mocniej studentów. na takim etapie dość mocno, powiedziałbym, nawet użył takiego sformułowania prestażowym, to znaczy przygotowania i sprawdzenia ich umiejętności, ale pod opieką, to znaczy pod opieką zarówno osób, no tutaj akurat w kontekście opiekunów naukowych, jak i osób troszeczkę z biznesu, którzy tutaj no, jest z nami właśnie doradca chociażby w kontekście już danych projektów, ale również zaangażowania dość dużego po stronie Amiki. No i tu warto dodać, że mieliśmy dość relatywnie taki ciekawy podział, to znaczy byli tutorzy, którzy po stronie Amiki dzielili się swoją wiedzą i tak naprawdę byli też odpowiedzialni za to, żeby poszczególne projekty miały no mocno ten charakter biznesowy i nie były osadzone tak naprawdę w konkretnych działach i też tak się stało. Tutaj też wymagało to dość dużego procesu przygotowania, to znaczy myśmy właśnie na bazie modelu preinkubacji przygotowując ten program poświęcili też bardzo dużo czasu na to, żeby tutorzy ze strony Amiki byli przygotowani do pracy z młodymi ludźmi, do pracy ze studentami. To też był jeden gdzieś tam z celów, żeby strukturę firmy bardzo mocno otworzyć na działania młodych osób i pokazać tak naprawdę świeże spojrzenie.
No, powiem wam, że ja trochę przekopałem się przez różne teksty dotyczące tego projektu i tutaj naprawdę niektóre liczby i dane robią wrażenie. Ty znowu pozwolę sobie na cytat. 8 miesięcy prac projektowych, 7 zespołów studenckich, 24 uczestników z 3 poznańskich uczelni, 5 cykli warsztatów, 3 etapy weryfikacji oraz niezliczone konsultacje z tutorami i ekspertami. Paweł, łatwo było to wszystko poogarniać?
To jest dobre pytanie, ale powiem tak, w momencie, kiedy się pojawia, że tak powiem, zaangażowana grupa studentów i zespół, że tak powiem, merytorycznie przygotowujący go, znaczy te zespoły, przepraszam, od strony takiej teoretyczno-merytorycznej, to wejście do takiego projektu jest znacznie łatwiejsze, bo tak na dobrą sprawę pewne założenia mamy rozpisane, wówczas to wystarczy, że tak powiem, wyprowadzić te główne hipotezy biznesowe, no i spróbować się zderzyć z rzeczywistością. I myślę, że tutaj to nie było tyle, nie powiedziałbym, że tutaj się pojawiły jakieś komplikacje, ale tutaj się przede wszystkim pojawiło takie z mojej strony pierwsza taka możliwość zweryfikowania tego, co ja się nauczyłem właśnie też w tym ujęciu teoretyczno-praktycznym na zupełnie innej skali, bo tak jak Adam wspomniał, tu mówimy bardziej o projektach, które są jeszcze takie pre-biznesowe, pre-inkubowane, tak? Czyli to jest jeszcze wiele kroków przed tym, jak ten biznes faktycznie zaczyna funkcjonować w realiach rynkowych. Dlatego no, ja byłem niesamowicie ciekaw, czy to, czego ja się do tej pory dowiedziałem z rynku, będzie miało swoje przełożenie w tym konkretnym przypadku. Także ciężko, nie ciężko, ja bym do tego tak nie podchodził. To było niesamowite wyzwanie z mojej perspektywy. To był bardzo interesujący proces, no bo tutaj z jednej strony mówimy o biznesie, ale z drugiej strony też mówimy o młodych ludziach, którzy w wielu przypadkach pierwszy raz próbowali wytworzyć wartość dodaną, którą chcieli pokazać, że tak powiem, szerszym audytorium. To w tym momencie też musimy wziąć pod uwagę pewne aspekty, że to nie jest spotkanie biznesowe. Ja nie jadę do klienta i nie rozmawiamy na pewnym poziomie abstrakcji, tylko my ten poziom abstrakcji musieliśmy wytworzyć razem z tymi studentami. Także to była wielka, wielka nauka. Ale myślę, że z korzyścią nie tylko dla, że tak powiem, odbiorców tych warsztatów, ale również dla mnie samego. Także to było wielkie wyzwanie, ale też wspaniała przygoda.
No, każde połączenie świata biznesu i nauki to jest pewne wyzwanie, tak? To są niby dwa światy równoległe, ale wtedy, kiedy się ze sobą spotykają, to są tworzone ciekawe rzeczy. Dobra, wyszliśmy z pewnej idei, przeszliśmy przez to wyzwanie, no i zostało tutaj już wspomniane, że był to projekt kierowany dla studentów. No i tutaj idziemy, Julia, do ciebie. Powiedz mi, jak trafiłaś na ten projekt?
Wydaje mi się, że tak jak większość osób trafiłam przez Adama i przez Roberta Banasia, którzy prowadzili bardzo często szkolenia. W moim przypadku było to szkolenie. W przypadku osób z Uniwersytetu Ekonomicznego no, byli po prostu zachęceni przez właśnie wykładowców i to w jaki sposób prowadzą zajęcia właśnie z prowadzenia projektów. Więc w tym momencie patrząc na to, że właśnie pokazali mi sposób powiedzmy kreowania właśnie, nie wiem, sposobu zarządczego nad projektem, uznałam, że okej, fajna inicjatywa, nauczę się czegoś. Jestem też osobiście zainteresowana etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu, więc w tym momencie były po prostu dla mnie idealne słowa klucze przy tym samym doborze projektu, że warto w tym wziąć udział. No i tutaj aspekt też tego, jakie mogliśmy uzyskać z tego rzeczy. Czyli właśnie już typowo wprowadzenie praktyczne swoich rozwiązań, które możemy stworzyć tak naprawdę od początku. No i spotkanie ze specjalistami, którzy tak naprawdę byli z całej gamy dziedzin nauki. Tutaj mamy właśnie od typowo praktyków jak Paweł, czy właśnie też właśnie środowisko naukowe. No i właśnie tą teorię praktyczną, którą można było pozyskać na uniwersytecie w moim przypadku, można było już wykorzystać. I jeszcze jako lider zespołu miałam też możliwość właśnie uzyskania tak jakby odpowiedzi zwrotnej, czy nadaje się na takiego lidera i czy potrafiłabym prowadzić projekty. No i w tym momencie właśnie korzystając z tego wszystkiego, co właśnie dali nam, no uznałam, że warto wziąć w tym udział, no i przeszłam wszystkie te etapy, które jednak trwały no 8 miesięcy tak naprawdę od początku, więc no jednak to było dużo czasu spędzonego właśnie czy to ze specjalistami, ale w samych zespołach już to było bardzo dużo czasu. Widać tak jakby efekty na tych wszystkich trzech etapach, które przeszliśmy, ale to było bardzo dużo czasu poświęconego już stricte na tworzenie projektu, wymyślania różnych inicjatyw, sprawdzania wszystkich danych, analizy tak naprawdę wszystkiego, co było nam potrzebne. No i w tym momencie tak jakby przechodząc wszystkie te etapy, mieliśmy właśnie możliwość już stworzenia dodatkowych wpisów, nie?
I co, okazało się, że nadajesz się na lidera?
Udało mi się, że tak powiem, przejęłam trochę z automatu tak jakby rolę lidera, patrząc na to, że jednak uznałam, że dobra, dostaliśmy temat Eco Zero Waste. Jest to rzecz, która jest w sumie w tym momencie tak bardzo istotna pod kątem środowiskowym i ogólnie zmianą klimatu, że w tym momencie uznałam, że dobra, trzeba to ciągnąć. Więc w tym momencie wydaje mi się, że to moje zaangażowanie wciągnęło też dziewczyny z mojego zespołu. I tak jakby dzięki temu no, potrafiłyśmy przejść to wszystko. No bo jednak bariera powiedzmy aspektu teoretycznego, właśnie przejście na ten aspekt praktyczny była naprawdę diametralnie ciężka pod kątem potrzeby przeanalizowania tak dużej ilości danych bardzo często i bardzo abstrakcyjnych często koncepcji myślenia, które były potrzebne do tego, żeby jednak stworzyć coś nowego i tak jakby no, nie korzystać z już stworzonych tak naprawdę inicjatyw czy pomysłów. Musisz stworzyć coś specjalnie konkretnego, dedykowanego tak naprawdę dla Miki.
Okej. Okay. Słuchajcie, Adam i Paweł, do was teraz takie pytanie. Jakie były projekty? Bo za chwilkę wrócimy sobie do Julii, skoro jest jedną z laureatek tego, to ja będę chciał, żeby ona nam opowiedziała o swojej konkretnej projekcie, ale jakbyście wy mogli scharakteryzować ten gamę projektów, które w ogóle tutaj się pojawiły. Jak to wyglądało?
To ja postaram się rozpocząć od tego, że same projekty i te różne obszary, które były podejmowane, były wynikiem przede wszystkim wcześniejszej identyfikacji wyzwań w firmie i one były tak naprawdę dość mocno zweryfikowane z właśnie osobami, które były przygotowywane do roli tutorów. I nie ukrywam, że tutaj posłużyłeś się liczbami. Te liczby są tak naprawdę ciut większe, to znaczy na etapie początkowym, czyli w ogóle przygotowania całego programu, to nie było tak, że mieliśmy 7 projektów i 7 obszarów. Tak naprawdę projektów było zidentyfikowanych potencjalnych do możliwości realizowania, zaplanowania, następnie potencjalnego wdrażania, aż 15. My musieliśmy też podjąć decyzję stricte natury takiej, czy studenci, którzy dostali się już później do programu, są w stanie no, tak naprawdę wykorzystać to, co nauczyli się na studiach i to, jakie mają specjalizacje. Tutaj też posłużyliśmy się narzędziem FRIZE do tego, żeby zbadać jeszcze ich kompetencje, a także na poszczególnych etapach samego już programu rozdzielić do innych zespołów. Była rotacja, to nie było tak, że ktoś tutaj jakby rezygnował, bardziej była kwestia tego, że stwierdziliśmy, że na przykład bardziej nadaje się do obszaru związanego z logistyką, czy też do obszaru związanego właśnie ze wspomnianym EcoWaste, czy też jeszcze do obszaru związanego z internetem rzeczy, bo tutaj naprawdę to spektrum było bardzo, bardzo szerokie, ale to też wynikało z tego, że bo w ogóle charakter programu był taki, żeby zintegrować środowisko też studentów, żeby to nie byli studenci z jednej uczelni, żeby to nie byli studenci z tylko kilku specjalności, no dlatego, że siłą rzeczy wtedy oni mają bardzo zbliżone kompetencje. Tutaj należało faktycznie te zespoły zbudować w taki sposób, żeby no były w stanie odpowiedzieć na te wyzwania. No i tak wracając do twojego początkowego pytania, była tak, logistyka, obszar CSR-u połączonego powiedzmy stricte z aspektami środowiskowymi, był temat związany z internetem rzeczy, był temat bardzo techniczny, to znaczy opracowanie interfejsu piekarnika, czyli taki typowo dla studentów, powiedziałbym, Politechniki, ale którzy najlepiej pracowali ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego, czyli tutaj była bardzo duża współpraca. Obszar stricte rozwiązań z VR-em, także znowu mamy tutaj technologię z kolei. No i aspekty marketingowe, powiedziałbym takie bardzo ogólne, one się przewijały. No powiedzmy, były projekty, które dotykały kilku obszarów, dlatego że studenci z jednego zespołu mieli za zadanie tak naprawdę zaproponować produkty, usługi, które mogą być wdrożone komplementarnie, ale dla danej kategorii odbiorcy, tu chodziło akurat o seniorów. I tak naprawdę całość tego ich wyzwania opierało się na tym, że musieli zaproponować i zidentyfikować poszczególne rozwiązania dla danej grupy. No i to też nie było przypadkowe, tak? To było związane konkretnie ze strategią firmy, jaka już jest zaplanowana i gdzie widzi potencjalne punkty do przede wszystkim odświeżenia pewnego spojrzenia na dane obszary, na dane rynki, no bo ten student dzisiaj, który jest na studiach, to tak naprawdę jest docelowo też klient za kilka lat i też zupełnie inne spojrzenie na to, jak chociażby portfel produktów w firmie ma wyglądać, jakie ma narzędzia wykorzystywać, tu wspomniane chociażby internet rzeczy czy VR, no to są takie elementy, które dość mocno no, wchodzą w nasze życie i też wchodzą w życie konkurencji, także tutaj to było niezbędne. I ostatnim zdaniem, żeby oddać głos Pawłowi, co do tych liczb. Studentów rekrutowaliśmy jeszcze na procesie stricte samej rekrutacji, mieliśmy 100 zgłoszeń. Z tych 100 zgłoszeń musieliśmy tak naprawdę wybrać tych, którzy też dadzą radę, właśnie z jednej strony, jeśli chodzi o kompetencje, z drugiej też tak naprawdę o czas i zaangażowanie w projekcie. Myśmy dobierali takie osoby, które już miały pewną styczność z kołami naukowymi, z innymi projektami, żeby też zrozumieli charakter jakby całego programu, który nie był prosty, choć warto tutaj to podkreślić, bardzo, nawet użyję takiego słowa, napakowaliśmy studentów różną wiedzą na właśnie tych warsztatach przygotowawczych. Natomiast to były warsztaty takie, żeby też troszeczkę zrównać poziom studentów z różnych uczelni, no i żeby faktycznie mogli pracować w charakterze projektowym. Zaopatrzyliśmy ich w narzędzia, tutaj akurat mogę powiedzieć, dość relatywnie proste, jeśli chodzi o zarządzanie projektem, ale też takie, żeby właśnie sobie wszyscy poradzili. No i to się udało, 25 uczestników pozostało w projekcie do samego końca i mieli okazję zaprezentować swoje rozwiązania przed samym zarządem grupy Amica, co myślę było naprawdę dużym doświadczeniem. I Paweł, okay. Mam nadzieję, że coś tutaj dodasz w tym znaczy, charakterze ja myślę, już tych projektów.
Temat, tutaj coś jest do dodania, no myślę, że dosyć holistycznie objął Adam, że tak powiem, charakter tego całego przedsięwzięcia. Natomiast tak ze swojej perspektywy faktycznie chciałbym podkreślić, że to takie zaangażowanie świeżej krwi, tak to można określić, w kontekście takiej firmy jak Amica, która ma już swoją konkretną pozycję na rynku, która ma już swoich, że tak powiem, swoją zdoprecyzowaną grupę odbiorców, wydaje mi się, że wpuszczenie do takiego sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa, a to się posłużę liczbami Piotra Rutkowskiego, który jakby chwali się nimi w różnych kanałach. Amica w 2021 roku wygenerowała 3 miliardy dochodu, tak? Przepraszam, przychodu, 150 milionów dochodu. No, to są takie liczby, które mogłyby świadczyć, że firma no, w sumie nie ma czego szukać. No, jest ok, a giełda, na giełdzie wypłaca dywidendę spółka, wszystko mogłoby się wydawać, że jest ok. A jednak firma otworzyła te drzwi i to też mi się wydaje, że to jest takie dosyć rzadkie, nie tylko w Polsce, bo mi się wydaje, że często demonizujemy polski biznes, mówiąc, jaki on to jest zamknięty, niechętny na innowacje, niechętny na współpracę i tak dalej. To jest swego rodzaju ryzyko, wpuszczenie studentów, którzy nie mają tego doświadczenia biznesowego, którzy tak na dobrą sprawę jedyne, co wnoszą, to jest jakaś innowacja, która się wykuwa na kanwie ich wspólnych rozmów, obserwacji, spostrzeżeń. No i to jest też duża odwaga tych studentów, żeby pójść na takie forum, które no, nie oszukujmy się, z biznesem jest zaprawione od dziesiątek lat i pokazać taką swoją ideę w świetle możliwych do zaimplementowania w firmie rozwiązań czy to usprawnień procesu, bo to też warto podkreślić, że tutaj te projekty były podzielone na dwie grupy. Jedna grupa to dotyczyła, że tak powiem, innowacji per produkty, które już dzisiaj w Amice się znajdują, a druga grupa innowacji.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Dotyczyła procesów, czyli co zrobić, żeby firma po prostu lepiej funkcjonowała i lepiej dostosowywała się do otaczającej rzeczywistości. Także też warto zwrócić uwagę na to, że dzięki temu, że były pomieszane te zespoły, mogliśmy dowozić tak twarde rozwiązania, jak i uczyć nie tylko studentów, ale też organizacje miękkiego podejścia do adresowania pewnych kwestii jakby wewnętrznych. Także to jest takie chyba najbardziej uderzające, to była taka wartość najbardziej uderzająca dla mnie.
Bardzo ciekawe zdanie to wybrzmiało. Jedyne, co wnoszą, to innowacja. To na innowacji buduje się tak naprawdę przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Julia, idziemy do ciebie w takim razie. To jaką tą jedyną innowację do Amiki wniósł twój projekt? Jakbyś mogła ze trzy zdania powiedzieć, co wypracowałaś ze swoim zespołem? Co było tym konceptem, który wam się w głowie zrodził? I czy nie zestresowało was tak naprawdę to, że na koniec dnia będziecie musieli stanąć przed zarządem spółki, która jest, no, jakby nie było, jednym z najbardziej rozpoznawanych brandów w naszym kraju? No i jeszcze prezentujecie ich coś, co może wejść do ich portfolio normalnego działania.
A to ja może tak zacznę od początku, bo mój temat Eco Zero Waste tak naprawdę to jest tak obszerny temat, że można tam zrobić wszystko, ale tak naprawdę nic. Bo większość pomysłów, które można już wykorzystać, są tworzone, wychodzi tak naprawdę o wdrożenie. Więc uznałyśmy, że musimy wymyślić coś kompletnie nowego, coś stricte stworzonego dla Amiki, co będzie dla nich przydatne. Więc pierwszy etap, to tak pozwolę sobie etapami przechodzić. Pierwszy etap był dla nas tak jakby próbą identyfikacji problemu. Dlaczego właściwie tak naprawdę Amika potrzebuje tego tematu? Mamy specjalistów, którzy zajmują się CSR-em, zajmują się ekologią, zajmują się produkcją. Dlaczego tak naprawdę oni chcieli nas, żebyśmy coś stworzyli? Więc w tym momencie, po przeanalizowaniu tak naprawdę wszystkiego, co udało nam się znaleźć, aspektów technologicznych, produkcyjnych, komunikacyjnych, uznałyśmy, że dwoma obszarami, tak naprawdę trzema obszarami, w którymi chcemy działać, jest to komunikacja wewnętrzna, zewnętrzna, ale też współpraca właśnie z środowiskiem naukowym. I na początku właśnie wychodząc z tego tematu właśnie aspektów komunikacyjnych, uznałyśmy, że jest bardzo duży problem tak jakby aspektu, znaczy natury komunikacyjnej pomiędzy już zespołami stricte w przedsiębiorstwie, ale także aspektem wymiany informacji na zewnątrz. Amika ma bardzo dużo działań, które stricte skupiają się na ekologii, na działaniach prospołecznych, właśnie takich proaktywnych, skupianiu się na pomocy społecznej, ale nie było to komunikowane. Więc to już był pierwszy aspekt, który trzeba było poruszyć. I tutaj właśnie weszliśmy z etapem drugim naszego projektu, czyli tak jakby pokazanie konkretnych aspektów, które można byłoby zmienić. Komunikacja zewnętrzna, ale także wewnętrzna. I w dalszym ciągu tak jakby kontakt z działem akademickim. I w tym momencie, po drugim etapie, doszło do sytuacji, w której Amika zauważyła, że tak, mamy problem z komunikacją zewnętrzną i w tym momencie zaczęli działać. Więc teoretycznie mój projekt mógłby już się w tym momencie zakończyć. Patrząc na to, że już tak naprawdę dowieźliśmy, co mieliśmy zrobić. Ale w tym momencie no dalej tak jakby był trzeci etap. I w tym momencie uznałyśmy, że no to okej, już mamy komunikację zewnętrzną załatwioną, czas na komunikację wewnętrzną. Więc w tym momencie uznałyśmy, no dobrze, w jaki sposób tak jakby zachęcić pracowników do tego, żeby działali w tych aspektach, które ekologiczne, potrafili to tak jakby szerzyć już pomiędzy, tylko między sobą. I w tym momencie doszłyśmy do wniosku, że okej, można stworzyć platformę, która by tak jakby pozwalałaby na nagradzanie pracowników, którzy działaliby powiedzmy w koncepcji właśnie tej proekologicznej, prospołecznej i szerzyli powiedzmy to nie tylko wewnątrz firmy, na zewnątrz, ale też wśród na przykład swoich rodzin. No i w tym momencie właśnie dzięki pomocy w sumie Adama, bo jednak był siewcą trochę pomysłu, udało nam się tak jakby właśnie stworzyć projekt stworzenia właśnie takiej nakładki na platformę, z której korzysta już Emika. I w tym momencie po konsultacjach z ekspertami już wewnątrz firmy, z informatykami, ekspertami z typowo stricte z działu ekologii, CSR-u, stworzyliśmy już kompletny cały projekt, który z tego co mi wiadomo ma być wdrażany na platformie, której właśnie Amika korzysta. Więc no tak mniej więcej tak to działo się w naszej grupie. Więc dzięki ekspertom, bardzo dużej ilości czasu udało nam się dowieść powiedzmy teoretycznie dwa produkty.
Jakie to uczucie?
Szczerze mówiąc, w momencie już powiedzmy tego trzeciego etapu, kiedy już wszystko się powiedziało, tak naprawdę wszystkie dane się przekazało, to już zeszła trochę taka ulga, że dowieźliśmy produkt, z którego byliśmy dumne, że jednak powstało to w tak, no w sumie 8 miesięcy, ale no powiedzmy ten ostatni aspekt, ten właśnie komunikacja wewnętrzna powstała tak naprawdę w miesiąc. Bo już dowieźliśmy ten aspekt, ten pierwszy produkt, więc no trzeba było coś stworzyć nowego. W miesiąc stworzyliśmy kompletnie nowy produkt. Więc to była ulga i szczęście, że tak powiedzmy do tego doszło. Więc no.
To ja pozwolę sobie tutaj spytać w zasadzie Julii albo też doprecyzować, że ta konkurencja między projektami, mimo też, że osoby i uczestnicy myślę, że tutaj fajnie ze sobą współpracowali, bo jakby też to pokazuje to, co się dzieje z uczestnikami po programie, to znaczy, że gdzieś tam wspólnie realizują dalsze inne projekty, to jednak byłyście, bo ja to pamiętam jakby już teraz ze strony typowo osoby, która stała powiedzmy w trakcie ostatniego wydarzenia i przyglądała się pewnym sprawom, no zaskoczone, że zostałyście wybrane z projektem, bo ta rywalizacja była duża. Były też projekty, które trzeba powiedzieć być może rozwiązywały szerszy jakiś problem na przykład w firmie, ale też były trudne do potencjalnego dalszego wdrożenia, no bo tutaj chociażby wywołany temat internetu rzeczy, no to jest projekt, który no bądźmy realistami, no jakby studenci są w stanie tylko, albo nie tylko, one są w stanie spojrzeć na to ze swojej perspektywy, są w stanie zaproponować pewne rzeczy, zrobić analizę rynku, natomiast no oczywiście zaangażowanie firmy w potencjalne wdrożenie musiało być ogromne i tutaj pewne plany oczywiście gdzieś tam w różnych zakresach są, natomiast wasz projekt na tle innych był relatywnie szybki do działania, co też się okazało, no bo na tym drugim etapie wy miałyście duży ten dylemat, co zrobić dalej, skoro już te działania są, no ale udało wam się, bo poradziłyście sobie, zaproponowałyście coś nowego, natomiast no właśnie to zaskoczenie, jakie było twoje postrzeganie tych innych zespołów, no bo tam dużo się działo.
Ja się muszę przyznać, dzień przed ostatnim wystąpieniem zrobiłyśmy zakłady z dziewczynami z mojego projektu. Kto wygra? No, w żadnym stopniu nie myślałyśmy, że to możemy być my tak naprawdę. Patrząc na to, że właśnie były typowo techniczne projekty, które od samego początku po prostu miały taki impet i osoby, które, no, uczestnicy tych projektów byli tak powiedzmy przygotowani merytorycznie na to, że no nie spodziewałam się, że właśnie nam się uda. I patrząc na to, że właśnie my już stworzyliśmy projekt tak jakby tak naprawdę do wdrożenia. Oba powiedzmy aspekty były do wdrożenia, ale no uznałyśmy, że no jednak to nie jest temat, który może być powiedzmy do nagrodzenia. Mogą z tego skorzystać, ale nie myślałam, że będziemy nagrodzone. I tutaj naprawdę cały szacunkiem tak naprawdę wszystko dzięki ekspertom, którzy właśnie nam pomogli właśnie w tych ostatnich etapach, tutaj właśnie też Adam, Paweł, którzy tak jakby dawali nam te pomysły, że możecie, okej, okay, może zróbcie to inaczej. No i tutaj na pewno trzeba podziękować panom informatykom z grupy Amika, którzy pozwolili nam przekazali nam informacje, w jaki sposób działa ich platforma i w jaki sposób możemy tak jakby stworzyć konkretne rozwiązania. Więc tak naprawdę tutaj wszyscy eksperci, którzy nam pomagali, tak naprawdę tutaj też powinni być nagrodzeni. Mam nadzieję, że jednak czują się, że pomogli nam naprawdę w tym aspekcie. No i tutaj też poruszyłeś to, że tak jakby w dalszym ciągu mamy kontakt między uczestnikami. To trzeba przyznać, że tak jakby spotkania powiedzmy już typowo takie między zespołami istniały w trakcie projektów, no ale mimo już zakończenia tego kilka miesięcy temu w dalszym ciągu jesteśmy w kontakcie. Różne tak jakby wymiana informacji typowo naukowych czy typowo właśnie takich integracyjnych powiedzmy też cały czas zachodzi, więc to jest naprawdę aspekt taki networkingowy tutaj naprawdę super.
Ja pozwolę sobie jedną rzecz dodać. No właśnie te wywołane dodatkowe czynności, czy ciekawym, powiedzmy, ciekawą obserwacją w trakcie programu było to, że studenci zaczęli podejmować dodatkowe inicjatywy, które jakby nie wynikały stricte z programu i z tego, co no, grupa Amika też jakby chciała osiągnąć tym programem, ale tym, że po prostu byli ciekawi i wchodzili w dalsze jakieś relacje też z pracownikami w firmie. Bardzo, ja nie ukrywam, byłem zaszokowany w pewnym momencie, jak byliśmy na spotkaniu z jednym z zespołów i próbowaliśmy gdzieś tam doradzać w takiej burzy mózgów. A okazało się, że obok w salce jest inna studentka, która pisze artykuł na temat Amiki i na temat gdzieś tam swojej pracy i swoich tematów badawczych. I okazało się, że te rzeczy się działy w trakcie. To myślę też było takie ważne pod kątem właśnie tej wartości dodanej, że ona się wytworzyła trochę, można powiedzieć, automatycznie poprzez zaangażowanie tak wielu osób. No ale tutaj pod kątem samej oceny tych projektów, no myślę, że też warto to podkreślić, że jury było złożone z różnych osób, to znaczy przede wszystkim z opiekuna całego programu jakby po stronie Amiki, czyli Maji Rutkowskiej, ale też osób, które były zaangażowane operacyjnie, czyli cały dział HR-u tak naprawdę. I osoby, które w jakiś sposób, powiedziałbym, były też wybrane w trakcie rozmów z innymi tutorami, żeby te oceny jednocześnie z ekspertami z fundacji no były naprawdę obiektywne, bo my widzieliśmy, jak niektóre zespoły pracowały, jak i też zespoły zrobiły postęp. Natomiast zespoły też widziały ten aspekt, powiedziałbym, marketingowy dość mocno na wystąpieniach, na tych swoich pitchach. Nie zawsze to wszystko było takie jednoznaczne do oceny, tak? To my widzieliśmy postęp osób i to akurat wywołam projekt logistyki, który w pewnym momencie, no ja uważam, że był relatywnie po prostu bardzo trudny dla studentów do tego, żeby zweryfikować postawione hipotezy i żeby w ogóle zaproponować rozwiązanie, które ma potencjalnie szansę na wdrożenie, bo też tutaj o to chodziło, a jeszcze dołożył się aspekt różnic kulturowych już wewnątrz samego zespołu, no bo ten zespół był, powiedzmy sobie, międzynarodowy, tak to trzeba określić. No więc każdy zespół miał troszeczkę jeszcze inne wyzwania, już później takie wewnętrzne. No i osoby, które oceniały właśnie z tych, powiedziałbym tutaj, stricte dwóch stron, myślę, że w jakiś sposób zrównoważyły gdzieś tam sam odbiór projektu, możliwość potencjalnego wdrożenia, ale też jakby zaangażowanie podczas całego programu.
Słuchajcie, będziemy brnęli troszeczkę do końca i takie pytanie, Julia, zamykające do ciebie. Czy uczestnictwo w tym programie tak naprawdę pokazało ci, że zarządzanie projektami, wchodzenie w takie odkrywanie innowacyjności to jest coś, co ty chcesz robić, czujesz się w tym dobrze i widzisz, że jeżeli pojawią się podobne inicjatywy, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej?
No, tygryski lubią to najbardziej. Ja tutaj, że tak powiem, jestem bardzo aktywna i zaangażowana właśnie w działalności takie typowo uczelniane. Czy to w samorządach działam, czy właśnie typowo projektowo. No tutaj właśnie dołączyłam też do fundacji ze względu na to, że mam możliwość tak jakby koordynowania projektów. Tutaj nie wiem, czy mogę coś mówić, więc nie będę.
Nic nie mamy do ukrycia, możesz.
No więc możliwe, że planujemy konferencję, ale to w przyszłości. No tutaj też tak jakby pozwoliłem to na przykład na stworzenie swojego koła naukowego, bo jeden ze szkoleniowców, który właśnie był, no to jeden z wykładowców na OEM-ie, który powiedział, że Julia, jeżeli lubisz prowadzić projekty biznesowe, stwórzmy koło pod to. No więc w tym momencie uznałam, dobrze, zróbmy to. No i w tym momencie tak jakby jestem przewodniczącą koła naukowego.
Wywołajmy go to do dr Mirosław Radoła, no nie tutaj, dajmy mu też.
No tak, trzeba. No więc po prostu tutaj sobie działamy, ja tak jakby w dalszym ciągu tak jakby skupiam się właśnie na tych działalnościach typowo projektowych, właśnie angażuję się w wszystkie szkolenia, które mogę, więc no cały czas tak jakby pogłębiam swoje kompetencje. No i patrząc też na to, że tak jakby moje zainteresowania w dalszym ciągu skupiają się na tej etyce biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu, no to tym bardziej tak jakby no, w to wchodzę i brnę w to dalej. Liczę na doktorat.
Czyli akcja, reakcja i to jeszcze z konkretnymi planami. No dobra, słuchajcie, to Paweł Adam, do was takie pytanie, co dalej? Tak, no wyszedł fajny projekt, super zaangażowanie z tego, co widać, długoterminowo, ciekawe pomysły, różne obszary. Wspominaliście, że to było tak naprawdę ukierunkowanie i na VR, logistykę, internet rzeczy, zero waste, CSR, technika, marketing, bardzo, bardzo szeroko. Co teraz dalej z tą inicjatywą? Zatrzymujecie się, robicie kolejną edycję, a może jakaś modyfikacja?
Jeśli chodzi o modyfikacje, to tak, jak najbardziej, dlatego że no poprzez cały tak naprawdę w trakcie programu uczyliśmy się, dobieraliśmy też osoby w trakcie programu, które były tak naprawdę potrzebne no z racji chociażby uzupełniania naszych kompetencji. No na pewno to, co chcemy dalej robić, to szerzyć ideę korporacyjnego inkubatora, to znaczy szukać firm, które potrzebują no właśnie młodej krwi, świeżej krwi, tak, studentów. Nie ukrywam, że tutaj przyszły rok pokaże, czy będziemy realizować kolejną edycję z grupą Amika, takie są plany, więc tutaj jakby też będziemy mogli wyciągnąć wnioski i na pewno jeszcze w lepszy sposób poprowadzić faktycznie studentów, żeby dać im wygenerować jeszcze większą wartość. Ale jesteśmy też otwarci na inne branże, bo to też tak należy powiedzieć, bo tutaj akurat no, specyfika i charakter działalności grupy Amika no, pozwolił na to, żeby te projekty były z różnych obszarów. Natomiast no, są firmy, które potrzebują, tu użyję jakby już stricte koncepcji employee brandingu, czyli potrzebują no właśnie młodych osób, które też mają zostać później w firmie, tak? Nie mają o tyle wnieść świeżego spojrzenia w na przykład gamę poszczególnych produktów, no ale mają stać się później jej tak naprawdę członkami, tak? Więc tutaj ten nasz projekt był tak naprawdę na pograniczu kilku obszarów. Start innowacji, poniekąd rozwiązań startupowych, czy zmierzających ku temu, żeby wyłonić wewnątrz firmy gotowe rozwiązania, no i oczywiście właśnie employee brandingu, no i aspekt badawczo-rozwojowy, który powiem szczerze, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że powinniśmy rozwinąć bardziej. Myśmy go rozwijali na poziomie uczestników, to znaczy, że były zaangażowane osoby z różnego środowiska poznańskiego, poznańskiej uczelni, ale jednak myślę, że potencjał w poszczególnych zespołach na to, żeby wytworzyć jeszcze jakąś wartość stricte badawczą, no była większa, więc to na pewno jest taki wniosek pod kątem być może kolejnych edycji w innych firmach. I Paweł coś doda na pewno.
Puenta należy do Pawła.
Dwa słowa na pewno ze swojej strony. Znaczy ja myślę, że jako, że to było takie pierwsze podejście, ja też nie chciałbym tak brać tutaj, czy może inaczej, nie chciałbym wypowiadać słów odnośnie całego projektu, bo tak jak wspomniałem w naszych takich zakuluarowych rozmowach, ja dołączyłem dopiero w połowie do tego projektu, natomiast wydaje mi się, że taka nauka, która płynie z tego naszej z tej pierwszej realizacji, o tak to określmy, to jest właśnie wyciągnięcie wniosków, nawet tak czysto z naszej perspektywy, jak do tego tematu podejść dobrze od strony rozplanowania tych zasobów. Bo no, wiadomo, startupy budujemy tak samo, mamy jakąś ideę, zaczynamy walidować ten pomysł z rynkiem, nagle się okazuje, że projekt zaczyna puknąć i w naszym przypadku było nie inaczej. No więc na pewno musimy wyciągnąć wnioski, które nam pozwolą lepiej, że tak powiem, zarządzać naszymi własnymi zasobami i lepiej je alokować. Natomiast jak najbardziej, każda kolejna firma, która potencjalnie wejdzie z nami w współpracę w ramach podobnej inicjatywy, ona już, że tak powiem, dostanie inaczej przygotowany format tej preinkubacji, bo są już pewne fundamenty wylane i tutaj niewątpliwie należy bardzo podziękować firmie Amika, że była takim early adopterem tego naszego rozwiązania, tego naszego pomysłu, że pozwoliła nam zderzyć z rzeczywistością to, co się wykluło gdzieś w gabinetowych rozmowach, bo często się teoretyzuje, a rzadko się robi, znaczy częściej się teoretyzuje niż się robi, może o tak. A nam się udało jednak przejść z tego punktu 0 do punktu 1 i wydaje mi się, że teraz już to replikowanie modelu, który mamy wypracowany, będzie znacznie łatwiejsze, bo modyfikacje wniesione będą już stosunkowo niewielkie. Ten las, który mieliśmy wyrąbać, mówiąc kolokwialnie, my już z siekierami wyrąbaliśmy. Teraz tylko dłutko i pielęgnowanie tego, co mamy. Także to takim słowem wieńczącym pozwolę sobie tutaj zakończyć to swoje wypowiedź.
Słuchajcie, to była ogromna przyjemność móc porozmawiać sobie o tym temacie. Ja sobie nawet z wielkimi kapitalami napisałem. Korporacyjny inkubator. To jest znakomite hasło, które tutaj towarzyszy temu projektowi, który sobie wypracowaliście wspólnie z grupą Amika. Trzymam kciuki, aby to się rozwijało. I tak, no z zarządzaniem projektami, słuchajcie, to jest tak, że trzeba być tutaj rzeczywiście innowacyjnym, konsekwentnym i pełnym pomysłów na działania. A ja myślę, że w mojej konsekwencji to ja trochę poległem przy dzisiejszym odcinku, bo planowaliśmy sobie 20 minut, a wyszło nam prawie 40. I tak to właśnie jest z tym zarządzaniem projektami. Bardzo serdecznie Wam dzisiaj dziękuję. Trzymam kciuki za kolejne fantastyczne pomysły i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, abyśmy sobie o podobnych projektach pogadali. A za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo.